profesor Łukasz Hart, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to tego uczestnictwa zacznijmy. Trendy i wyzwania postglobalizacji, jaka polityka ekonomiczna na obecne czasy. To jest panel, w którym pan profesor brał udział, bo on już za nami. Na ile jest tak, że można w tak bardzo niestabilnych czasach, jesteśmy dopiero co po pandemii, mało kto ją przewidywał, w zasadzie nikt, teraz wybuch wojny niewidzianej na starym kontynencie od II wojny światowej, tak. Też mało kto się tego spodziewał, da się cokolwiek przewidzieć, jakiekolwiek trendy wyznaczyć w tak niestabilnym świecie?
Wie pan, przewidywanie zawsze jest trudną sztuką, szczególnie przewidywania przyszłości. Natomiast oczywiście my jednak co nieco wiemy o tym, w jakim kierunku zmierza świat, globalna gospodarka. Oczywiście pandemia, wojna w Ukrainie to są te wydarzenia, które dużo zmieniają, ale jednak nie unieważniają pewnych trendów, z którymi mieliśmy do czynienia również przed pandemią. Ja powiem może o dwóch kluczowych, o których też rozmawialiśmy podczas dzisiejszej konferencji. Po pierwsze, globalizacja. Ostatnie dwie, trzy czy nawet cztery dekady to czas silnej globalizacji. No ale kryzys finansowy 2008-2009-2010 no, spowodował pewne wstrzymanie, tak, czy pewną stagnację tych procesów globalizacyjnych. Myślę, że pandemia, myślę, że wojna w Ukrainie może dalej hamować tą postępującą globalizację. Na pewno ona nie będzie już tak mocna. Dwa, z tym też drugi bardzo ważny czynnik, co do którego właściwie wiemy, że się wydarzy, to są kwestie demograficzne. Tak? Znowu to jak przez ostatnie 3-4 dekady na globalny rynek pracy wchodziły setki milionów młodych Hindusów, Chińczyków. Tak teraz w tych najbliższych 2-3 dekadach również Chiny i Indie też będą przechodziły przez bardzo szybki, głęboki proces starzenia się społeczeństw. Tak? Tak więc są pewne konteksty jednak, które są dla nas już wiadome i do których my też jako Polska musimy się dostosować, w tym nasza gospodarka. I taka trochę, ja rozumiem, to nie jestem organizatorem, tylko skromnym uczestnikiem, jest też rola tej dzisiejszej konferencji, żeby nieco wyjść o takich bardzo bieżących, ekonomicznych dyskusji, prawda, czy podnieść, czy może nie podnieść stóp procentowych w Polsce. To jest bardzo ważne, ale to jest krótkookresowe wyzwanie, ale żeby spojrzeć troszkę na takie wyzwania długookresowe i o tym tutaj dzisiaj rozmawiamy.
Panie profesorze, postglobalizacja, na ile to jest okres, kiedy ta globalizacja będzie przyspieszać, a na ile to jest właśnie coś po globalizacji, że myśmy szczyt, tam przynajmniej w przewidywalnym okresie, szczyt globalizacji, szczyt połączeń gospodarczych na globie mamy za sobą i przed nami okres, kiedy będziemy się rozszywać, kiedy różne bloki będą się zamykać.
Wydaje mi się, że pewnie jest tak, jak pan mówi, że ten szczyt globalizacji, chociaż trudno to bardzo definiować, mamy być może za sobą, ale znowu to jest tak, że pewnie na poziomie globalnym tak te powiązania pomiędzy krajami, te łańcuchy produkcji może się będą skracały, powiązania będą słabsze, no ale to nie wyklucza tego, że regionalnie w niektórych regionach świata pomiędzy niektórymi krajami te powiązania gospodarcze mogą jednocześnie rosnąć. Tutaj powiem o jednej bardzo ważnej kwestii, że dużo mówimy o globalizacji. Tak naprawdę dla nas, dla Polski, pierwszorzędnym procesem, istotnym tak, jest proces integracji europejskiej. Tak? To, że weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku. Ja tylko przypomnę, że w 2004 roku udział eksportu polskiego w polskim PKB to było 34%. Dzisiaj udział polskiego eksportu w polskim PKB to jest około 55%. Tak? W ciągu dwóch dekad taki sukces polskiej gospodarki, taki sukces polskich eksporterów, no on wynika w dużej mierze no przede wszystkim z przedsiębiorczości, z dużej zdolności adaptacyjnej polskich firm, no ale też z tego, że weszliśmy po prostu do Unii Europejskiej. Tak? Tak więc tu z jednej strony mamy proces globalizacji, który być może będzie nawet się odwracał. Niektórzy mówią właśnie o deglobalizacji. No ale z drugiej strony mamy chociażby te procesy integracyjne, jak proces integracji europejskiej, no, który jest dla nas absolutnie kluczowy.
Chociaż wydaje się, takie przynajmniej były analizy przed pandemią, one być może w wielu miejscach dalej są aktualne, że Unia Europejska oczywiście, ona zacieśnia współpracę, ale na poziomie politycznym. A jeżeli spojrzymy na te fundamentalne, stojące u podstawy wspólnoty cztery wolności gospodarcze, przepływ towaru, usług, osób, kapitału, to tutaj wydaje się, że Unia też sama się rozszywa, że stare państwa, czy już oddech nowych państw trochę się, trochę stosują bardziej protekcjonistyczne metody działania.
To jest, ma pan rację, to jest pewien problem, tak? To znaczy problem tego, że Unia staje się coraz bardziej, czy chce się stawać, bo przecież wiele krajów mówi zdecydowane nie, że Unia chce się stawać coraz bardziej Unią polityczną, Unią gdzieś marzącą o tej federalistycznej koncepcji zjednoczonej Europy, która gdzieś pewnie odchodzi, prawda, od tych korzeni tego, jak twórcy integracji europejskiej widzieli integrację europejską. No przecież to miała być przede wszystkim integracja gospodarcza i ta jest dla nas najważniejsza, tak? Dla nas najważniejsza jest integracja gospodarcza, zachowanie dostępu do wspólnego rynku i wręcz pogłębienie, czy jeszcze dalsze ułatwienie w dostępie do wspólnego rynku dla polskich przedsiębiorstw, co jest absolutnie kluczowe. Tak więc te różne procesy bardzo polityczne w Unii Europejskiej, politycyzujące niektóre te aspekty ekonomiczne, są na pewno mogą być potencjalnie niebezpieczne. No my wiemy, że to marzenie o federalnej Europie było bardzo mocne, na przykład w latach 70. XX wieku, gdzie niektórzy czołowi politycy europejscy marzyli o tym, że budżet Unii Europejskiej wynosił do końca XX wieku 10% PKB. Prawda? Nic takiego się nie stało, budżet wspólnoty wynosi 1% PKB wspólnoty, bo też nie ma zgody politycznej, nie ma zgody po prostu społeczeństw europejskich na pójście w tym kierunku federalnym. Wydaje się, że jednak konsensus cały czas jest wokół tego ekonomicznej warstwy integracji europejskiej, która dla nas jest absolutnie najważniejsza.
Panie profesorze, to jeszcze na trochę zobaczmy, co się dzieje na naszym krajowym podwórku. Pan profesor wspomniał o tych stopach procentowych. Wielu analityków mówi, one po odczycie, tym szybkim odczycie z dnia wczorajszego inflacji za listopad pewnie już nie wzrosną. Świat także że puszcza takie sygnały, chociażby Fed w dniu wczorajszym, że być może tempo podnoszenia stóp procentowych też mamy już to najwyższe za sobą, że nagle świat realnie przestał bać się inflacji, a zaczął się bać recesji.
Wie pan, to jest oczywiście bardzo złożone, bo nie można porównywać tak prosto Fedu i Narodowego Banku Polskiego, bo jednak cel ustawowy NBP-u jest bardzo prosty, jest jednowymiarowy. Dbałość o stabilność cen, o niską inflację. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych ma podwójny mandat, tak? Czyli dbałość i o stabilność cen, i o poziom zatrudnienia. Tak więc nie można tego porównywać. Co więcej, nawet jeśli tamte banki centralne, jak Fed czy Europejski Bank Centralny, być może również będą mniej podnosiły stopy niż jeszcze sądziliśmy nie tak dawno, to z drugiej strony mają bardzo wyraźną komunikację też prezesów tamtych instytucji, że walczymy zdecydowanie z inflacją, prawda? No nikt z tamtych banków centralnych, przedstawicieli tamtych banków centralnych, prawda, nie mówi tak, czy nie snuje pewnej iluzji, prawda? A może zaczniemy obniżać stopy procentowe w przyszłym roku? Nie. Rzeczywiście w warstwie działań być może te działania będą mniej radykalne niż myśleliśmy jeszcze nie tak dawno temu, ale jeśli chodzi o warstwę komunikacyjną, to tamte banki centralne są bardzo mocno zdecydowane jednak po prostu walczyć z tą wysoką inflacją, która niestety zaczęła się przekładać na wysokie oczekiwania inflacyjne. To jest najgorsze, co może spotkać bank centralny, prawda? Jeśli ludzie, członkowie społeczności, firmy, konsumenci zaczynają spodziewać się coraz wyższej inflacji, bo to często staje się samospełniającą się przepowiednią.
To jeszcze, panie profesorze, jedno pytanie, jeżeli chodzi o kwestie już nauk ekonomicznych, bo dookoła tego kryzysu inflacyjnego pojawiła się taka narracja, że być może ta najnowsza szkoła ekonomii, nieklasyczna, zawiodła, że kryzys inflacyjny pokazuje, że jednak stare, klasyczne zasady ekonomii działają. Jak się wpuści pieniądze na rynek, to się kończy inflacją.
Wie pan, no generalnie najuczciwsza odpowiedź ekonomisty na każde pytanie to jest to zależy, ale ja oczywiście odpowiem na pana pytanie. Tak rzeczywiście jest, to znaczy proszę zobaczyć, że podczas pandemii chociażby w Polsce jako Narodowy Bank Polski, wtedy byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, rzeczywiście skupiliśmy papiery wartościowe rządowe i gwarantowane przez Skarb Państwa za kwotę ponad 100 miliardów złotych. Te pieniądze weszły w gospodarkę poprzez tarcze antykryzysowe, uchroniły polską gospodarkę od głębokiej recesji, no ale jak gospodarka zaczęła ruszać na początku 2021 roku, no to oczywiście ten pieniądz przyczynił się do wzrostu presji inflacyjnej. No wtedy był właśnie moment na to, żeby ostrożnie, ale jednak rozpoczynać proces normalizacji polityki pieniężnej, te różne wyzwania, z którymi się mierzymy dzisiaj też w polityce pieniężnej, z którymi mierzą się ci, którzy zaciągnęli zobowiązania, kredyty, no one w dużej mierze biorą się z tego, że ten cykl podwyżek stóp w Polsce rozpoczął się jednak zbyt późno.
I to jest ta refleksja ekonomiczna nad aktualnym kryzysem. Ostatnie pytanie od przyszłości. Rozpoczęliśmy to na przyszłości. Skończmy. Jak pan profesor, jak pan prezes przewiduje, czy będzie szansa, że gospodarka zacznie wracać i w wymiarze inflacyjnym, ale także w wymiarze dynamiki wzrostu do formy w drugiej połowie przyszłego roku?
Ja myślę, że tak, chociaż sekwencja pewnie będzie taka, że no ten wzrost bardzo mocno spowolni, gdzieś w okolice zera, tak myślę. Pytanie, czy poniżej tego, nie wiem.
Polska wpadnie w techniczną recesję, czyli te
już chcę, symboliczne. Nie chcę spekulować, na pewno czeka nas spowolnienie, to już widać w gospodarce, która zwalnia, no ale nie da się ograniczyć tak wysokiej inflacji po prostu bez pewnego gospodarczego spowolnienia. Ja mam nadzieję, że inflacja zacznie jednak w przyszłym roku spadać i myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że inflacja osiągnie wartości jednocyfrowe pod koniec przyszłego roku, choć to nie będzie na pewno poziom celu inflacyjnego NBP, czyli przypominam 2,5 plus minus 1. No niewątpliwie czekają nas dwa, tak myślę, trudne lata, to znaczy z jednej strony będziemy mieli spowolnienie gospodarcze, nadal wysoką inflację, która będzie spadała, ale mam nadzieję, że w kolejnych latach ten system będzie wracał do swojej długookresowej równowagi.
A jeszcze na koniec to pytanie muszę zadać, bo nam się gdzieś tam w tyle głowy kołacze. Polski model kapitalizmu istnieje, czy nie istnieje?
Wie pan, ja myślę, że ten nasz polski model kapitalizmu po prostu wykuwa się w działaniu. No jesteśmy po już ponad 30 latach od zmiany ustrojowej, przełomu lat 80., 90., później bardzo istotna zmiana, to znaczy wejście Polski do Unii Europejskiej, rok 2004, teraz szok koronawirusa, szok wojny w Ukrainie. Mi się wydaje, że ten polski model kapitalizmu wykuwa się i pewnie on będzie gdzieś zmierzał w kierunku tego, zresztą co mamy wpisane do konstytucji, to znaczy społecznej gospodarki rynkowej, czyli gospodarki rynkowej, ale bardzo mocno dostrzegającej człowieka, chroniącej też godność człowieka, która tutaj jest najistotniejsza. Też o tym tutaj będziemy na dzisiejszej konferencji rozmawiali.
I o tym będą dyskutowali zaproszeni ekonomiści. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, profesor Łukasz Hart, był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.